na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej, podczas której rozważymy w naszym cyklu spotkań szóstą boleść Maryi. Śmierć Pana Jezusa, jak również zdjęcie ciała Syna z krzyża i złożenie w ramionach Matki. Rozważamy boleści Maryi w kluczu koronki siedmiu boleści, o który Maryja upomniała się w Kibeho, w Ruandzie. Tam szczególnie wołała o tę szczególną modlitwę, nazywany nieraz przez nas różańcem do siedmiu boleści. Dlatego, że ta modlitwa znana jest w Kościele już od wielu, wielu, wielu wieków, ale w ostatnim czasie została zapomniana. Dlatego Maryja woła o tę modlitwę. I ona właśnie stanowi taki temat naszych rozważań w duchu kapłaństwa, w duchu modlitwy margaretkowej. Przyglądamy się Maryi, przyglądamy się kapłaństwu i przyglądamy się naszemu sensowi życia, który przedkładamy w czasie modlitwy margaretkowej, której polecamy wszystkich naszych kapłanów, za których się modlimy. Wiemy doskonale, że Pan Jezus nie został rozpoznany jako Mesjasz. Nie dostrzegli w Nim Syna Bożego. Od samego początku widać u arcykapłanów, faryzeuszów duży opór wobec uznania Pana Jezusa za Syna Bożego. Myślę, że było to wynikiem na pewno różnych słów też Pana Jezusa, ale odnoszę wrażenie, że Mesjasz, który przyjdzie w sposób inny, przyjdzie w sposób cudowny, nadprzyrodzony, chciałby się powiedzieć, może w sposób taki widoczny, otworzy się niebo, wstąpi Mesjasz i wtedy wszyscy, widząc Go zstępującego, zawołają: oto Syn Boży. A Jezus przychodzi w sposób bardzo pokorny, skromny, przyjmując ludzkie ciało, rodząc się z Maryi Dziewicy. Przychodzi w sposób ukryty, nierozpoznany, a jednocześnie przez to odtrącony. Więc nie rozpoznali w Panu Jezusie Mesjasza. Więcej, zniszczyli Go jako proroka, jako kapłana, jako króla, bo przecież te wszystkie trzy rzeczywistości były obecne w Panu Jezusie. Odebrali Mu życie, zbesztali ciało. To wszystko jest niepojęte, co człowiek może zrobić z Bogiem w imię własnych zasad, w imię utartych poglądów, w imię racjonalnej logiki, bo przecież niemożliwe, żeby Bóg w taki sposób objawił siebie. Przecież Jezus jest zwykłym człowiekiem. Przecież to jest Syn Józefa. Jak to możliwe, że On jest Synem Bożym? Mimo że uzdrawiał, mimo że głosił, mimo że leczył, i tak trudno im było rozpoznać w Nim Syna Bożego. Sięgnijmy do księgi proroka Izajasza, 52 rozdział, wiersz 14 i kolejne. Jak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Widzimy w tej rzeczywistości to, co dokonało się z Panem Jezusem, że będzie odrzucony przez naród. I to odrzucenie bardzo mocno przeżywała i odczuwała Maryja. Czuła to, słyszała, kiedy nawet najbliżsi nie uznawali Panu Jezusie Mesjasza. Bo przecież słyszymy w Ewangeliach, kiedy nastają na Niego, mówią: odszedł od zmysłów. Nie potrafili uznać w Nim Syna Bożego. I tę rzeczywistość tego cierpienia, bólu, odrzucenia, odtrącenia Pana Jezusa bardzo mocno przeżywała Matka Najświętsza. Bo przecież Matka zawsze przeżywa to, co dzieje się z jej dzieckiem. Więc było to naturalne, ale z drugiej strony bardzo trudne i bolesne. I mając przed oczami ciało umarłe, które Maryja trzyma w swoich dłoniach. Ona zabiegała o to ciało, trzyma je w swoich rękach, bo bardzo mocno kochała, nie wstydziła się, nie bała się stać pod krzyżem, wiedząc, że mogą z Maryją zrobić to samo, co zrobili z Panem Jezusem. Wiemy doskonale, że ci ludzie byli nieobliczalni. Funkcjonowali, albo inaczej, byli w tym momencie w takiej złości, nienawiści, agresji wobec Pana Jezusa, że byli gotowi zrobić wszystko. Byli w takim amoku zła. I czasem doświadczamy dookoła siebie takiego amoku zła. I popatrzmy na kapłana, który doświadcza takiego amoku zła. Kiedy kapłaństwo jest niszczone, zbeształe przez ludzi, kiedy niszczona jest godność kapłańska i ludzi z zewnątrz, i może nieraz przez samego kapłana. Ile tam jest cierpienia, ile jest nieraz przyzwolenia na zło. Patrząc na z jednej strony osobę Pana Jezusa i to, co z Nim zrobiono, z drugiej strony na osobę kapłana, który został przez Boga wybrany. Zostając przez chwilę przy tym kontekście kapłańskim, sięgnijmy do księgi proroka Jeremiasza, 18 rozdział, 18 werset. Czytamy tam takie oto słowa. Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Zobaczmy, że Jeremiasz zostaje odrzucony jako prorok, jako mędrzec rady, zostaje odtrącony przez tych, którzy byli bardzo blisko niego, którzy go słuchali, patrzyli i mówi, chodźcie, uderzmy go językiem. Zobaczmy, mowa tutaj o oszczerstwie, o fałszywych zeznaniach, o kłamstwie. I popatrząc na to, co chcą zrobić z Jeremiaszem, z drugiej strony, co dzisiaj nieraz dzieje się z kapłaństwem, sąd nad Panem Jezusem, kiedy postawiono fałszywych świadków, kiedy kłamliwie zeznali i na podstawie tego wydali Pana Jezusa na ukrzyżowanie. Mamy wiele przykładów kapłanów, którzy okazali się gorliwi i święci, a tym samym ponieśli śmierć dla Chrystusa.
Chcesz w tym świecie znaleźć pokój, obyś się nie zawiódł. Już wielu się zawiodło. Chcesz w tym świecie znaleźć przyjaźń, obyś się nie zawiódł. Już wielu się zawiodło. Chcesz w tym świecie znaleźć miłość, obyś się nie zawiódł. Chcesz w tym świecie znaleźć dobro, obyś się nie zawiódł. Już wielu się zawiodło. Pójdę za tobą, pójdę za tobą. Nie chcę już błąkać się, nie chcę już dłużej. Wiedzie na śmierć. Jeśli myślisz w swoim sercu, po co mi Bóg, sam ułoży swoje życie, obyś się nie zawiódł. Już wielu się zawiodło. Jeśli myślisz, ja mam czas, nie będę się śpieszył, aby być posłusznym Bogu, obyś się nie zawiódł. Potem może być za późno. Ale jeśli dzisiaj szukasz prawdziwej miłości, to właśnie Jezus jest tą miłością. On wciąż Ciebie kocha. Wróć dzisiaj do Niego. Ale jeśli dzisiaj szukasz prawdziwej dobroci, to właśnie Jezus Chrystus jest tą dobrocią. On za nas wszystkich na krzyżu umarł. Pójdę za Tobą. Nie chcę już błąkać. przyjdzie na śmierć. Pójdę za Tobą, pójdę za Tobą, nie chcę już błąkać się.
Pierwszym, którego chciałbym przywołać, jest błogosławiony biskup Michał Kozal, którego wspomnienie będziemy przeżywać 14 czerwca. Był człowiekiem bardzo odważnym, był człowiekiem bardzo gorliwym, urodził się też w naszej diecezji, w Nowym Folwarku, niedaleko Krotoszyna. Kończył część teoretyczną w seminarium w Poznaniu, później część praktyczną w seminarium w Gnieźnie i tam też został wyświęcony na kapłana. Później został namianowany biskupem i krótko po tym został uwięziony przez gestapo, przesłuchiwany i przenoszony z jednego obozu koncentracyjnego do drugiego, do trzeciego, czwartego, aż ostatecznie trafił do Dachau. Jak opisują biografowie, w 1943 roku w styczniu zachorował na tyfus, był zupełnie wycieńczony, został przeniesiony w inne miejsce, w miejsce, gdzie dogorywał i czekał na śmierć. I 26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem z fenolu. Umarł w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym. Nie udało się ocalić jego ciała. Zostało ono spalone w krematorium. Jak sięgamy do jego życia i biografii, to był człowiekiem bardzo odważnym. Człowiekiem, który pomagał innym współwięźniom, dodawał im odwagi, dzielił się z nimi tym, co miał, mam tu na myśli jedzenie, troszczył się o nich. Był po prostu prawdziwym pasterzem. Mamy przykład biskupa, który został zabity za Chrystusa. Jego kapłaństwo zostało dosłownie zbesztane rękami zła, rękami ludzi, którzy poddali się złu, chorej i złej ideologii. I z jednej strony mamy właśnie błogosławionego Michała Kozala, a z drugiej strony mamy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. 6 czerwca, czyli dokładnie wczoraj, była rocznica jego beatyfikacji. Pamiętam, miałem możliwość być na tej beatyfikacji, to był dla mnie wielki zaszczyt, już jako kapłan. Pamiętam moment najbardziej, który mi utkwił z tej całej uroczystości beatyfikacyjnej w Warszawie. Obraz przed samą uroczystością, matka, jego własna mama, odmawiała różaniec, wypraszając potrzebne łaski u swojego syna. Było to bardzo poruszające, naprawdę. Pamiętam, że do dnia dzisiejszego, co czułem, jak to wszyscy żeśmy przeżywali. I pamiętam później, kiedy zakończył się różaniec, który właśnie prowadziła jego mama, kiedy już rozpoczęła się msza święta, kiedy był ten moment ogłoszenia księdza Jerzego Popiełuszko błogosławionym, wtedy ci główni celebranci podeszli do jego mamy i ją mocno uściskali. I obok mnie w czasie tej mszy świętej siedział korpus dyplomatyczny, bo my jako kapłani byliśmy właśnie tam blisko korpusu dyplomatycznego i widziałem obcokrajowców, którzy byli na tej mszy świętej i wycierali łzy, dosłownie. Widziałem, jakie to było ogromne przeżycie dla tych ludzi, którzy może, no, trudno mi określić, na ile znali tą polską kulturę, na ile znali. Pewnie ich obecność była też wynikiem tego, że byli dobrze zorientowani, kim był ksiądz Jerzy Popiełuszko, że tak mocno ta uroczystość również na nich oddziaływała. I wtedy zobaczyłem moc Ducha Świętego, że wszyscy jak jeden tam w czasie tej mszy świętej byliśmy poruszeni, bardzo mocno poruszeni ogromem miłości, ogromem przebaczenia i ogromem mocy modlitwy właśnie przez stawiennictwo księdza Jerzego. I widzimy z jednej strony, tak jak powiedziałem, księdza biskupa błogosławionego Michała Kozala, zamęczonego w Dachau, i z drugiej strony księdza Jerzego, zamęczonego przez ustrój, przez system, przez ludzi systemu, którzy byli wrogami Kościoła. Ale został ksiądz Jerzy zamordowany przez swoich rodaków, bo ci, którzy wydali na niego wyrok, ci, którzy ten wyrok wykonali, byli Polakami. Tutaj właśnie chciałbym dotknąć cierpienia matki, cierpienia rodziców, powodu cierpienia kapłana, na różnych oczywiście tutaj poziomach i z różnych przestrzeniach tego cierpienia. Ile musi znieść matka i ojciec, kiedy cierpi kapłan, kiedy kapłan jest doświadczany, kiedy w kapłana się uderza, w tego konkretnego kapłana. Jakie to jest ogromne cierpienie, które jest nie do opisania. Każda matka, każdy ojciec cierpi, kiedy cierpi ich dziecko. A szczególnie cierpią, kiedy tym cierpiącym jest kapłan, kiedy besztane jest kapłaństwo. Także myślę, że każdy rodzic, ojciec i matka kapłana cierpią, kiedy uderza się w kapłaństwo. I myślę, że w Margaretkach w jakiś sposób uczyniliśmy kapłanów, można powiedzieć, naszą rodziną, bo przecież ta modlitwa, która jest do końca życia, sprawia, że kapłan jest częścią naszej rodziny, naszego życia. I czy nie jest właśnie tak, że ten kapłan jest traktowany w naszej rodzinie jak syn, może traktowany jest jak brat, jak ktoś bardzo, bardzo bliski. Może nie ma tych więzów oczywiście rodzicielskich, ale jest bardzo, bardzo bliski. Jest częścią naszego życia, naszego domu, naszej rodziny. Więc każde uderzenie w kapłaństwo czy w kapłana wywołuje takie samo cierpienie, jak cierpienie ojca i matki.
Był gotowy na wszystko, bo znał prawdy cenę. Z ludźmi był bardzo blisko, był ich przyjacielem. Prostotą żył, jak ziarno był, i żeby wydać owoc, obumarł, poniósł śmierć. Lecz pozostało słowo, pokazał nam ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, by nie zamykać ust, gdy źle się dzieje tu. Był gotowy na wszystko, bo miał ufność w Panu. Solidarność i bliskość budował pomału. Nie lękał się, bo wiedział, że mogą zabić ciało i więcej nic nie mogą. I tak zwycięży prawość. Pokazał nam ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, by nie zamykać ust, gdy źle się dzieje tu. Pokazał nam ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, by nie zamykać ust, gdy źle się dzieje tu. Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, by nie zamykać ust, gdy źle się dzieje tu. Pokazał nam ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, by nie zamykać ust, gdy gdy źle się dzieje tu. Był gotowy na wszystko, bo znał prawdy cenę.
I idąc dalej, chciałbym przejść do innego, w innej formy cierpienia, albo inaczej zadawania cierpienia kapłanowi przez tak zwane grzechy moralne. Mam tu na myśli obmowę, oszczerstwo, świadkowie, którzy zeznają przeciw. Ilu kapłanów jest fałszywie oskarżanych? Wobec ilu kapłanów wytacza się procesy? Nie mam tu na myśli tych sytuacji, kiedy mamy do czynienia z prawdziwym, autentycznym złem. Choć i tak kapłan jest człowiekiem, i tak jest osobą. Każdy jest człowiekiem i każdy jest osobą. O tym nie wolno nam nigdy zapominać, choć nie bronię i nie usprawiedliwiam zła, które miało miejsce, ale musimy pamiętać o tym, że każdy, i ten, który cierpi, i ten, który zadał to cierpienie, jest człowiekiem, jest osobą. I trzeba nam zawsze patrzeć na to w sposób bardzo szeroki, pochylając się nad każdą ze stron, każdą, bez wyjątku. Nie możemy też tylko wybierać jedną stronę, bo może się okazać tak, że możemy się bardzo mocno pomylić. Trzeba nam zawsze patrzeć na to wszystko szeroko. Choć wiem, że cierpienie ofiar jest nie do opisania. Przechodząc przez te formy cierpienia, najpierw przykłady błogosławionego Michała Kozala, kiedy uderzano w kapłana w Dachau, kiedy tam niszczono i mordowano kapłanów, siostry zakonne, osoby duchowne. Później kapłan niszczony przez swoich bliskich, a teraz kapłan, który jest niszczony niejednokrotnie przez tych, którzy mogą stanowić Kościół. Czyli może to być cierpienie zadawane ze strony także ludzi wierzących, ludzi Kościoła. Więc zobaczmy, że w jaki sposób wracamy do punktu wyjścia. Bo kto wydał na śmierć Pana Jezusa? To był tym głównym, który krzyczał: ukrzyżuj Go. Kim byli ci, którzy wydali Pana Jezusa na śmierć, którzy stali za tym wyrokiem? I nie mam tu na myśli tylko Piłata, który był wykonawcą wyroku, ale ci, którzy podburzyli lud. Czy to nie byli ludzie ówczesnego, tamtego, powiemy, Kościoła, czy wspólnoty ludzi wierzących, którzy stali na czele? Czy nie mamy wrażenia, że to zło moralne, zło dotykające kapłaństwa nie zatacza kręgu? Czy nie wracamy do punktu wyjścia, że kapłan cierpi w taki sam sposób, jaki cierpiał Pan Jezus? Ze strony tych, z których nigdy byśmy się nie spodziewali takiego ogromu cierpienia. I chciałbym dotknąć, idąc właśnie tutaj tym tropem, pokazując, co może się stać, dzieje się teraz z kapłaństwem, pokazać ciało Jezusa Chrystusa w rękach kapłana. Ciało, które Maryja trzymała, zdjęte z krzyża. Trzymała, jakby chciała pokazać światu, że to jest Syn Boży, że to jest największy skarb Kościoła. I każdy kapłan, sprawując Eucharystię, trzyma w rękach ciało Jezusa Chrystusa. To samo ciało, które może być niegodnie przyjmowane w grzechu, niegodnie podawane. Może być tak, że to ciało upadło na posadzkę. Zobaczmy, że bardzo wielu mistyków także pokazywało, że to jest ciało Jezusa Chrystusa, że to jest największy skarb Kościoła. I ten skarb trzeba nam chronić, dlatego że w ten sposób pokazujemy ludziom światu, że są dla nas skarby najważniejsze i nie wolno nam z tego rezygnować. Jeżeli pójdziemy na jakikolwiek kompromis, w jakikolwiek wymiarach życia duchowego i także Eucharystii, pójdziemy na jakikolwiek kompromis, to w tym momencie dajemy do zrozumienia, że możemy zrezygnować z czegoś, to znaczy pokazać, że nie wszystko może być i musi być dla nas najważniejsze. Czy to nie jest wtedy zdrada Jezusa? Czy nie zachowujemy się wtedy jak apostołowie, którzy się Go wyparli, uciekli, stchórzyli, poszli na kompromis? Czy Piotr nie poszedł na kompromis, kiedy trzykrotnie został zapytany, czy i Ty nie jesteś jednym z nich? Wołał: nie jestem. Czy nie poszedł na kompromis? Czy pozostali uczniowie, uciekając, nie poszli na kompromis z sytuacją? Stchórzyli i wystraszyli się? Bo po co bronić Jezusa? A Maryja idzie aż po krzyż. To jest ta odwaga wiary, największa i najważniejsza. Wszystkie grzechy języka, oszczerstwa, obmowy. Zobaczmy, że margaretki są dziełem Bożym, dziełem, w którym My wszyscy modlimy się za kapłana, walczymy o kapłana, walczymy o kapłaństwo i tym samym pokazujemy, że kapłaństwo jest dla nas najważniejsze. Że bez kapłana sobie nie poradzimy, bez kapłana nie ma Eucharystii, bez kapłana nie ma przebaczenia sakramentalnego, bez kapłana nie ma namaszczenia chorych, bez kapłana nie ma daru sakramentalnego, więc bez kapłana sobie nie poradzimy. Potrzebujemy każdego kapłana, jakikolwiek by on nie był. Potrzebujemy kapłana, ale tym bardziej potrzebujemy kapłanów świętych, którzy będą nam swoim życiem przypominać, co jest i co powinno być dla nas najważniejsze. Zawsze na zakończenie naszych rozważań odmawiamy jedną część koronki czy różańca do 7 boleści. Mówimy Ojcze Nasz, 7 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Rozważymy 6 boleść, której Maria doświadczyła. Jest to śmierć Pana Jezusa. I ta boleść jeszcze bardziej potęgowała się wtedy, kiedy Maria przyjęła ciało Pana Jezusa, zdjęte z krzyża i które zostało złożone w jej rękach. W tym momencie modlitewnym powierzmy wszystkich rodziców kapłanów, którzy cierpią z powodu ich prześladowania, a nawet śmierć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tej wspólnej audycji modlitewnej, audycji, której poruszaliśmy 6 boleść Maryi, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.